Miłej święta wielkanocne. Przychodzi czas, kiedy w kwietniu zawieranych jest sporo małżeństw. Przypomnijmy więc, że kilkakrotnie w Piśmie Świętym pojawia się zdanie, że opuści człowiek swego ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Kto się nad tym zdaniem nie pochylił nigdy z uwagą, zapewne nie zdaje sobie sprawy, ile życiowo ważnych wskazań ono ze sobą niesie. Ilu niepowodzeń, a nawet tragedii można by uniknąć, kierując się mądrością i prawdami zawartymi w tych słowach Pisma Świętego. Jaki raj mielibyśmy na ziemi, gdyby małżonkowie byli rzeczywiście jednym ciałem? Oczywiście to jedno nie oznacza jedynie głębokiej więzi fizycznej i seksualnej, ale nawet gdyby się do tego ograniczyć, to wiele by się radykalnie zmieniło na lepsze. Nie da się bowiem oddzielić sfery intymnej od codzienności. Dobra intymność poprawia codzienność, a dobra codzienność wpływa istotnie na poprawę więzi intymnej. Co prawda niektórym mężczyznom wydaje się, że można to całkowicie oderwać, lecz już w krótkim czasie przekonują się o tragicznych skutkach takiej postawy. Zwykle nie potrafią samokrytycznie postawić prawidłowej diagnozy, obciążają winą partnerkę i gubią się w kolejnych nieszczęśliwych związkach. Ilu nieszczęść uniknąłby świat, gdyby mężczyzna łączył się z żoną swoją, a nie z żoną kolegi, koleżanką, z partnerką w wolnym związku, czy nawet z narzeczoną. Nie byłoby z pewnością na świecie na taką skalę rozpowszechnionych tragicznych zjawisk jak aborcja, rozprzestrzenianie się na skalę epidemii, chorób przenoszonych drogą płciową, rozwody, wychowywanie dzieci przez pojedynczych rodziców, a nawet poza rodziną. W dalszej konsekwencji zanikałyby takie zjawiska jak przestępczość. Można by te rozważania prowadzić jeszcze długo, dziś jednak zatrzymajmy się nad słowem opuści mężczyzna, ojca i matkę. Nie da się prawdziwie połączyć bez wcześniejszego opuszczenia. Kolejność najpierw opuści, a potem dopiero połączy, naprawdę nie jest obojętna ani przypadkowa. Do opuszczenia rodziców trzeba dojrzeć. Dojrzeć powinny obie strony. Niestety często bywa inaczej. Ileż to tragedii małżeńskich, u których podłoże leżało niedostateczne opuszczenie mamusi, rzadziej tatusia. Cierpią obie strony, i niedojrzałe do odejścia dzieci, i niedorośli do oddania swego dziecka rodzice. Cierpią więc ci, którzy nie opuścili, nie chcieli lub nie byli w stanie, i ci, którzy nie zostali opuszczeni, czasem dlatego, że nie pozwolili się opuścić. Problemów jest tu bardzo wiele, a określenie ich u siebie samego jest bardzo trudne, a może nawet nie do końca możliwe. Gdyby szukać pierwszej przyczyny takiego stanu rzeczy, trzeba by się zastanowić nad miejscem dziecka w naszych rodzinach, nad modelem rodziny i nad pomysłami wychowawczymi. Oczywiście przekraczałoby to ramy takie rozważanie tego naszego spotkania, ale choć w skrócie popatrzmy na te zagadnienia. Zastanówmy się, jak dziecko w rodzinie. Minęły już czasy, niestety chyba bezpowrotnie, gdy małżonkowie odczuwali powinność przekazywania życia. Niejako tłumaczyli się przed sobą, otoczeniem i Bogiem, dlaczego nie planują kolejnego dziecka, dlaczego mają tylko tyle dzieci. Czuli się sługami, zaszczytnie dopuszczonymi do współpracy z samym Stwórcą w dziele współstwarzania nowych ludzi, dzieci. Każde dziecko było darem Boga samego. I bez względu na to, czy na przykład było zdrowe, czy nie, przyjmowane było jako dar i jednocześnie zadanie. Dziecko chore czy upośledzone było trudniejszym darem, znakiem swoistego zaufania Boga do tych właśnie rodziców. Pewne małżeństwo, o którym mówiła matka Teresa z Kalkuty, ukazując swoje ciężko upośledzone dziecko, nazywały profesorem miłości. Ze słowami, że żadne inne z licznej gromadki ich dzieci nie nauczyło ich tak bezgranicznie bezinteresownej miłości. Matka Teresa wspominała o tym kilkakrotnie. Dziecko, które jest darem i zadaniem, jest wychowywane do wyjścia z domu w świat, do założenia rodziny lub służenia ludziom na drodze innego niż małżeńskie powołania. W takim klimacie wyjście z domu jest czymś normalnym, oczekiwanym i odbywa się bez większych problemów. Rodzice po wyjściu dzieci z domu jakby oddychają z ulgą, bo po wypełnieniu zadania wychowania mogą spokojnie, z nową mocą budować swoją wspólnotę małżeńską. Mają więcej czasu dla siebie. Trochę ten opis, wiem, że może wygląda sielankowo, zwłaszcza w zderzeniu z obserwowaną realną rzeczywistością, ale takie są prawdziwe konsekwencje wpisania się w Boży plan: rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Ważnym elementem tego planu jest miejsce dziecka w rodzinie. Zauważmy, że jeżeli dziecko dla małżeństwa jest bezwzględnie szanowanym darem, jeżeli płodność jest darem, a nie przeszkodą w miłości, to małżeństwo przynależy do cywilizacji życia i miłości i czerpie często niespodziewanie dla siebie samych wszystko, co z tego płynie. A te dary są niesamowite i nie kończą się wraz ze śmiercią człowieka, przechodzą w wieczność. Dziś podejście do dziecka i płodności małżeńskiej jest dość powszechnie inne. Płodność przez wielu nie jest traktowana już jako dar, ale stała się przeszkodą w nieskrępowanej działalności seksualnej, nazywanej przez wszystkich miłością, chociaż często z miłością ma niewiele wspólnego. Miejsce Bożej koncepcji płodności ludzkiej zajmuje antykoncepcja, a koncerny farmaceutyczne prześcigają się w ofertach zwalczania płodności. Płodność traktuje się jako najniebezpieczniejszą chorobę, a środki do jej zwalczania przepisują lekarze. Rozpowszechniają zaś apteki. Gdzie podziała się przysięga Hipokratesa? Dziecko już nie jest darem, lecz przeszkodą. Nie tylko w tej tak zwanej miłości, ale w szeroko pojętej karierze, a co najwyżej elementem zaplanowanego dobrobytu małżeństwa. Pary, nie tylko małżeńskie, przyznają sobie prawo do posiadania dzieci. Jeżeli drogą naturalną nie udaje się poczęcie, to nie mają wątpliwości, że wolno im starać się o dziecko na drodze sztucznej inseminacji czy in vitro. Oni dziecko chcą mieć wtedy i tyle. Gdy dla nich jest to wygodnie, przyjmują to. Gdy przyjdzie nie w porę albo nie spełnia oczekiwanych standardów, na przykład zdrowia czy nawet płci, są zawiedzeni nierzadko, przyznają sobie prawo do zabicia tego niechcianego owocu ich niby miłości. Tym samym znaleźliśmy się na gruncie cywilizacji śmierci. To takie określenie niezapomnianego Jana Pawła II. Każdy, kto staje na tym gruncie, będzie smakował gorzkie owoce tej postawy. One również przenoszą się w wieczność. Jednym z tych owoców jest trudność wypuszczenia z domu swego dziecka, które się przecież tyle zainwestowało. A jaki jest model rodziny współczesnej? Na pojęcie model rodziny składa się bardzo wiele elementów. Tu wspomnijmy jedynie krótko o liczbie dzieci i podziale ról w rodzinie. Dziś wiele rodzin decyduje się najwyżej na jedno dziecko. Jest oczywistym, że wypuszczenie jedynego dziecka z domu jest obiektywnie trudniejsze niż jednego z gromadki dzieci, gdzie opuszczenie jest mniej bolesne, bo odbywa się jakby na raty. Gdy jedynactwo nie jest zrządzeniem losu, jakbyśmy powiedzieli, a wynika ze świadomego, egoistycznego wyboru rodziców, należy się spodziewać poważnych trudności przy wychodzeniu tego dziecka z domu. Nie ulega wątpliwości, że spadek liczby dzieci w rodzinie idzie w parze z powiększaniem się wielkości tych problemów związanych, jakbyśmy powiedzieli, z opuszczaniem rodzinnego gniazda. Podobnie podział ról w rodzinie nie jest obojętny dla tego problemu. Jest faktem, że wobec wyzwań zawodowych, choć nie tylko dlatego, mężczyzna, ojciec, jest coraz mniej obecny w domu. Jakże dawno minęły już czasy, gdy chłopak 7-8-letni po postrzyżynach przechodził pod opiekę ojca. Pod jego twardą ręką hartował się, by kiedyś mógł stawić czoła przeciwnościom życiowym. Dziś 25-30-letni chłopcy pozostają pod czułą opieką mamusi. Mamusia upierze, ugotuje i skutecznie odpędzi każdą obcą babę, konkurentkę do uczuć jej ukochanego synka. Te nieopanowane i skrajnie niedojrzałe uczucia żon, matek zdarzają się zwłaszcza tam, gdzie została zniszczona więź z mężem, ojcem dziecka. Uczuciowo nierzadko już jako niemowlę synek stał się dla mamusi najważniejszym mężczyzną życia. Już wtedy mąż poszedł w uczuciową odstawkę jako niezdolny do nawiązania satysfakcjonujących dla żony więzi uczuciowych. Całe uczucia mamy przelały się na synka. Nic dziwnego, że 20 kilka lat mama będzie panicznie bać się odejścia syna z domu, kiedy on taki wiek osiągnie, bo zostanie sama z obcym uczuciowo odrzuconym mężczyzną, własnym mężem. Łatwo policzyć, że będzie miała wtedy 40 parę lat i dodatkowe kłopoty ze sobą w związku ze zmianami hormonalnymi czasu przekwitania. Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy matka samotnie wychowuje swoje dziecko. Wiele razy słyszałem, jak matka po odejściu dziecka z domu płakała, że jest mu już niepotrzebna. Spostrzeżenie, że powinna być dumna z tego, iż dziecko zostało dobrze wychowane i daje sobie samo radę w życiu, bywało przyjmowane, ale tylko umysłem. Nie było natomiast żadnym ukojeniem dla obolałych uczuć. A koncepcje wychowawcze, te pomysły dzisiejsze. Myślę, że pytanie o przyjmowane dziś pomysły wychowawcze wielu rodziców wprawiłyby w zakłopotanie. Oni po prostu wychowują dzieci. I rzeczywiście dziecko potrzebuje bardziej niż pomysłów wychowawczych, stałego kontaktu z matką, prawdziwą kobietą, z ojcem, mężczyzną z krwi i kości, a nade wszystko przykładu pięknej, wiernej i dozgonnej miłości swoich rodziców. Tak, ale jednak rodzice nieświadomie nieraz ulegają modnym pomysłom wychowawczym typu wychowanie bezstresowe, całkowity zakaz udzielania klapsów, nawet gdy dziecko tego potrzebuje, czy oparcie całego wychowania na systemie nagród i kar. Wiele szkód w wychowaniu dzieci prowadziły genialne pomysły dzisiejszych naukowców. Eksperymentować wolno na królikach, ale nie na własnych dzieciach. W wychowaniu można oczywiście posługiwać się różnymi koncepcjami i pomysłami, lecz nie wolno stracić zdrowego rozsądku. Polega on na pilnowaniu zachowania w życiu domowym przyjętej, porządnej hierarchii wartości. Najprościej wyraża to stwierdzenie, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Słowem, na pierwszym miejscu powinien być Bóg wraz z Jego przykazaniami, potem współmałżonek, dalej dzieci i dopiero inni ludzie. Przestawienie tej kolejności w jakimkolwiek miejscu grozi zawsze poważnymi konsekwencjami. Gdy współmałżonek staje na miejscu Boga i dla Niego łamane są przykazania Boże, małżeństwu grozi zagłada od wewnątrz przez ruinę moralną. Gdy dziecko jest ważniejsze od małżonka, szybko staje się tyranem domowym, któremu wszystko wolno i wszystko się za darmo należy. Najlepszą znaną nam receptą na bezkolizyjne wyjście z domu dzieci jest pokorne posłuchanie tego, który najlepiej nas zna, kocha, czyli pragnie naszego dobra, Boga. On mówi, opuści mężczyzna ojca swego i matkę swoją i połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Bóg poprzez Kościół naucza, że dzieci nie są własnością rodziców i dane są im tylko na wychowanie. Bóg mówi również, czcij ojca swego i matkę swoją, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj rzeczy. Wystarczy. Wystarczy nie tylko, by rozwiązać problem opuszczenia gniazda, ale do rozwiązania innych problemów, które dręczą ludzi, ludzkość i nas samych.